Witam serdecznie, Lech Pilarski. Jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych, który powstał w Polsce w okresie międzywojennym, znajduje się w Białymstoku. Mowa oczywiście o pomniku niepodległości, czyli kościele Świętego Rocha. Ukazał się właśnie album przedstawiający historię tego obiektu. W studiu współautorzy publikacji Aneta Kułak, historyk sztuki.
Dzień dobry.
Oraz historyk Grzegorz Ryżewski z Fundacji Ochrony Zabytków na Rubieży.
Witam Państwa.
Zajmujemy się dzisiaj kościołem Świętego Rocha, dlatego że mija właśnie 95 lat od wydania zgody na utworzenie parafii pod tym wezwaniem. Stało się to dokładnie 2 lutego 1925 roku. 9 lutego biskup Wileński powołał księdza Adama Abramowicza na proboszcza, a 20 maja tego samego roku biskup Matulewicz podpisał akt erekcyjny parafii. I od tego momentu zaczęły się starania związane z budową kościoła, choć miejsce, gdzie miał stanąć, ma swoją długą i ciekawą historię. Tak, panie Grzegorzu?
Tak, to jako, że nie mamy dużo czasu, a miejsce rzeczywiście jest niezwykle ciekawe i posiada swoją długą historię.
Prawie 300 lat.
Prawie 300 lat. To ja chciałbym tak pokrótce państwu przedstawić dzieje tego miejsca, też dzieje budowy, a ewentualnie jak nam czas pozwoli, to potem pan redaktor...
Do budowy za chwilę dojdziemy.
Tak, rozumiem,
na początek, co też było w miejscu, gdzie zbudowano Kościół Świętego Rocha.
Tutaj, proszę państwa, na pewno to wzgórze, nasze białostockie wzgórze jest związane z kultem Świętego Rocha. Tak podejrzewamy jako historycy, ponieważ na początku XVIII wieku, szczególnie w czasie wojny tak zwanej północnej, a szczególnie po ogromnej zarazie, która nawiedziła nasze tereny Podlasia, Grodzińszczyzny, ale i szerzej. Ta ogromna zaraza zdziesiątkowała ludność, w związku z tym ludność udawała się do ośrodków kultów, szczególnie do cudownych źródełek. No a Święty Roch był takim...
Praktycznie rzecz biorąc, gdybyśmy tak poszperali w historii regionalnej wielu miejscowości, to zawsze gdzieś tam na poboczu, na uboczu był tak zwany cmentarz epidemiczny albo miejsce pochówku epidemiczne.
Tak i często właśnie, jeżeli chodzi o tradycję katolicką, to często właśnie patronem od zarazy, takim tradycyjnym patronem był Święty Roch. Więc domyślamy się, że te wzgórze już na początku XVIII wieku i źródełko wypływające z tego wzgórza, w jaki sposób zostało otoczone kultem. Prawdopodobnie została też wybudowana jakaś mała kapliczka. Natomiast konkretne dane na temat istniejących tam obiektów, kaplic, mamy z roku 1741, 1746 i 1750, kiedy wiemy, że już była na pewno murowana kaplica pod wezwaniem Świętego Rocha.
Czasy branickich.
To są czasy branickich. Tu warto też powiedzieć, że w tym czasie, kiedy powstawała ta kaplica na tym wzgórzu, to wzgórze zostało wprzęgnięte jakby w taką kompozycję barokową, połączone osiami widokowymi z pałacem, z sąsiednim wzgórzem Marii Magdaleny, też z kaplicą usytuowaną na tym wzgórzu. No i to był trakt, który szedł dzisiejsza ulica Lipowa, przedłużenie dzisiejszej ulicy Lipowej. Właśnie na tym wzgórzu postawiono kapliczkę. Ja mam taki cytat tutaj może, żeby państwu zacytować taki obraz, jak to mogło wyglądać z najstarszego inwentarza pośmiertnego po Branickim z 1771 roku. Tenże właśnie inwentarz w taki sposób mówił, charakteryzował tą kaplicę. Kaplica Świętego Rocha naprzeciwko tej ulicy na górze murowana, o jednej kopułce w górze białą blachą wybita, dachówką kryta, wapnem tynkowana, frontem do bramy choroskiej z facjatą murowaną, wokół której cmentarz murem niskim opasan. Za kaplicą plebania z drzewa kostkowego w węgiel budowana, z zewnątrz otynkowana, popielato i żółto malowana, dachówką kryta, dwa kominy murowane, lukarna bez szkła. Pod plebanią dwa sklepy, tu jest dalej opis, że istniały budynki gospodarcze i tak dalej. I co jeszcze może warto? Kolejne inwentarze, bo już od 18 roku znamy inwentarze z 804 roku, z 818, z 828. Ale taki ciekawy inwentarz jest z roku 1818. On znajduje się w Wilnie, nie jest za często cytowany. I on tutaj opisuje kaplicę murowaną na górze pod tytułem Świętego Rocha za miastem na zachód słońca. Długa kroków 12, szeroga kroków 8, kryta dachówką. Kopułka zaś blachą białą obita z dwoma dzwonkami. Pozostawię tutaj dalszy opis, natomiast były tutaj w dobrym stanie w ołtarzu wielkim obraz Świętego Rocha, czyli to co mówimy, w ramie snycerskiej roboty, okien 3 prostokątnych, jędro okrągłe, po bokach wnętrza kaplica oraz Świętego Andrzeja, drugi obraz Świętego Jana Chrzciciela oraz Pana Jezusa, obraz Świętej Trójcy, portret fundatora hrabi Branickiego.
Wyglądał ten obiekt, został on opisany i można by powiedzieć, że to był taki obiekt, który poprzedzał kościół Świętego Rocha. No właśnie, co się stało na przełomie XIX i XX wieku i dlaczego postanowiono zbudować i utworzyć w ogóle parafię Świętego Rocha?
Otóż oczywiście, proszę państwa, jak państwo wszyscy wiedzą, Białystok poprzez rozwój przemysłu włókienniczego, poprzez przeprowadzenie tutaj kolei, poprzez też uwłaszczenie, oczynszowanie, wszystkie procesy gospodarcze pęcznieł, można tak powiedzieć.
Rozwijał się coraz więcej
ludności mieszkało. Tu przybywało i nie tylko żydowskiej tradycyjnie, ale też z przedmieść osiedlali się na przedmieściach katolicy.
No, jeszcze pod uwagę, że pod koniec XIX wieku, tuż za końcem ulicy Lipowej zaczynał się Białostoczek. I tak, to była wioska i tam się kończył Białystok.
Chrześcijańska, tak. To musimy sobie uświadomić, że ten mały kościółek biały, kiedy nie było jeszcze tej sławnej dobudówki, po prostu nie wystarczał na potrzeby społeczności katolickiej.
No właśnie, ile kościołów było w Białymstoku na przełomie XIX i XX wieku?
No jeden. Właśnie jeden kościół.
Trudno sobie to wyobrazić.
I to ten mały kościół, prawda, którego kopię dzisiaj możemy oglądać.
Który został podstępnie rozbudowany o ten wielki czerwony, czyli bazylikę.
Natomiast pierwsze plany były takie, żeby tego kościoła nie rozbudowywać, ale już w końcu XIX wieku chciano wybudować neogotycki kościół projektu Piusa Dziekońskiego właśnie na wzgórzu Świętego Rocha. Władze się na to nie zezwoliły, gdyż było to miejsce za bardzo eksponowane. W ogóle nie chciały nowego kościoła, dozwoliły dobudówkę, prawda? No i ta dobudówka powstała.
Mówimy o tym
w farze dzisiejszej.
Dzisiejszej farze.
Tak. Ale plany były takie, żeby już w XIX wieku wybudować, i są plany w Petersburgu zachowane, kościoła neogotyckiego projektu Piusa Dziekońskiego, który miał stanąć na wzgórzu Świętego Rocha. Do tego nie doszło, został przybudowany do naszej białej fary.
Ale w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, zaczął się już powrót do tego pomysłu. Bardzo taki, no powiedziałbym, mocny, żeby doprowadzić jednak do zbudowania tego kościoła.
Zgadza się. Ta myśl nigdy zresztą jakby nie umarła, bo wizytacja biskupa Ropa, który tutaj odbywał swoją wizytację kanoniczną w 1905 roku w jednym z skazań, mówił: pamiętajcie, drodzy bracia, nie zapominajcie tej świętej górki Świętego Rocha, wspaniałej górki Świętego Rocha. Coś w tym stylu to było. W każdym razie ludzie to pamiętali i w roku 1918, powołując się na słowa biskupa Ropa, zwrócili się z prośbą właśnie do władz diecezjalnych, że jeden kościół w środku miasta wybudowaliśmy, pragniemy teraz wybudować drugi kościół. Chcemy składać ofiary, chcemy pracować, chcemy kontynuować.
Zawiązano odpowiednie komitety.
Tak,
po to,
dokładnie.
Żeby, no, ale trzeba było 7-8 lat poczekać na to, żeby doprowadzić do powstania parafii.
Tak, nie jest to takie proste, ponieważ myśl i to, co jest ciekawe, księga kasowa na przykład, księgi zachowały się już z czasów wcześniejszych. Z materiałów dowiadujemy się, że pieniądze dziekan Chodyka za pomocą swoich księży zbierał na kościół świętego Rocha już od 1918 roku. Oficjalnie od 1918 roku zbierano pieniądze na kościół świętego Rocha. Kiedy swoją misję w Goniądzu ukończył, no wielki budowniczy człowiek, który miał charyzmat, można powiedzieć, budowania kościołów, ksiądz Abramowicz, bo jak wiadomo, wybudował tam kościół we współpracy z Oskarem Sosnowskim w latach 1924. W roku 25, to co pan redaktor na wstępie powiedział, został naznaczony tutaj na budowniczego i zaczęła się sprawa
założyciela parafii.
Założyciela parafii, budowniczego, zobowiązał się, że ten kościół wybuduje, założy nową parafię. No i kolejne zadanie ten wielki człowiek wykonał, można powiedzieć.
Czyli od razu było wiadomo, że to będzie kościół świętego Rocha. Dodatkowo jeszcze uzupełniono ów obiekt o tę nazwę Pomnik Niepodległości, bo w międzyczasie zadziała się wielka historia.
Tutaj, proszę państwa, chciałbym, myślę, że to należy koniecznie przeczytać, taki fragmencik związany w ogóle z tym, z tą myślą niepodległości, bo kościół świętego Rocha też, jak będę miał czas, to chwilę o tym powiem, ta nazwa, można powiedzieć, powróciła dopiero w latach 60., bo ona była jakby oficjalnie w dokumentach zapomniana. Natomiast funkcjonowała jeszcze przed pierwszą wojną i profesor, wielki, wybitny artysta, malarz Stabrowski tak relacjonował rozmowę swoją z Karpowiczem tutaj z Białostoczku, który bardzo do tej myśli się zapalił i tak mu mówił o planach Sosnowskiego. Malutki cytacik, ale niezwykle ważny, który wyjaśnia ideę powstania tego kościoła. Myśl zrodziła się w okopach w czasie wojny światowej. Chodzi oczywiście o pierwszą wojnę światową. Budowniczy, zmęczony bezczynnością na froncie, pracował myślą. I oto w modlitewnej zadumie wysnuwa się w duszy utręczonej okrucieństwem wojny litania Najświętszej Maryi Panny. Poszczególne nazwania i tytuły w myśl plastyka przybierają kształty architektoniczne. W ciszy nocnej, wśród najtragiczniejszej scenerii życia, wyrasta pod okiem artysty wizja kamienna. Przed grozą wojen i zła wszelkiego opasze Polskę mur obronny złożony z bastionów niezwyciężonych. Tu Arka Przymierza, tam Brama Niebieska, ówdzie Dom Złoty, tu strzeli w niebo wieża z kości słoniowej, tam stanie stolica mądrości, hen błyśnie zwierciadło sprawiedliwości, wzejdzie gwiazda zaranna. Z całego pomysłu zrealizowano dzięki Karpowiczowi właśnie jedyną tą cząstkę, która dotyczyła Białegostoku, bo nad nim tylko, jak czytamy dalej w artykule, gwiazda zaranna jako pierwsza dotychczas budowla z litanii kamiennej Oskara Sosnowskiego powstała. Czyli pierwotny tytuł to był w ogóle tego kościoła myśl Gwiazda Zaranna, czyli Jutrzenka. A Jutrzenka to oczywiście Jutrzenka Niepodległości i Pomnik Niepodległości.
No i także związana jest przynajmniej legenda z faktem zwycięstwa warszawskiego, z odsunięciem tej nawały bolszewickiej i to wszystko razem w tym, że kościele się złączyło.
Tak, no bo w 20 roku ta rozmowa, którą teraz przeczytałem, a którą Stabrowski jakby przekazywał, miała miejsce w 20 roku w Rzymie między dwoma artystami, bankowcem, artystą. I no była to rzeczywiście taka wspaniała myśl, żeby wzmocnić Polskę i duchowo, ale też te kościoły miały pełnić rolę takich no fortów, można powiedzieć, dlatego monumentalizm.
I dlatego taki kształt jest, szczególnie tego zewnętrznego muru.
Tak, tak.
No właśnie, teraz przejdźmy do samego obiektu. Zaczęła się budowa, czy właściwie zbieranie pieniędzy w 1918 roku przez 25, potem rusza budowa. W międzyczasie był konkurs, wybranie Oskara Sosnowskiego. Jak okazuje się, ksiądz Abramowicz znał się z twórcą tegoż kościoła świętego Rocha jeszcze z Goniądza, bo w Goniądzu powstała świątynia, też zaprojektowana przez Sosnkowskiego, ale taka tradycyjna, można by powiedzieć.
No, nie do końca tradycyjna, neobarokowa, ale dość już śmiała w kształcie. Natomiast jeżeli chodzi o kościół pod wezwaniem świętego Rocha, to kiedy dzisiaj na niego patrzymy, Wydaje nam się on bardzo awangardowy. I wyobraźmy sobie, jak bardzo awangardowy musiał się wydawać ówczesnym ludziom. W naszej książce jest taka fotografia przedstawiająca kościół Świętego Rocha z ulicy Krakowskiej. Na pierwszym tle są drewniane domy, a w tle wznosi się ta ogromna, monumentalna bryła świątyni. I musimy zdać sobie sprawę, jakim wizjonerem musiał być ksiądz Adam Abramowicz, bo wiemy na pewno, że wizjonerem był Oskar Sosnowski. To na pewno, wiemy to z jego twórczości. Natomiast ogromne środki, które trzeba było przeznaczyć na budowę kościoła, długi bardzo czas, który był potrzebny na tą budowę, przecież to trwało kilkadziesiąt lat, to świadczy o tym, że no, ksiądz Abramowicz podjął się rzeczy niesłychanej, jak na ówczesne czasy, a tak naprawdę także jak na dzisiejsze czasy. Tym bardziej jest to no takie zastanawiające, że wybrał tak śmiały projekt i zupełnie zaufał Oskarowi Sosnowskiemu, wiedząc, że jest on architektem no, bardzo nowoczesnym, nawet jak na zwłaszcza jak na ówczesne czasy.
No bo musimy zderzyć całe to otoczenie, to wszystko, co było także w kraju, tak. Z tym projektem.
Tak, tak.
Absolutnie
tak.
Nowatorski.
Tak, i musimy...
Jak można by go, że tak powiem, architektonicznie nazwać?
To jest właśnie bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe, dlatego że...
Ani barok, neobarok, ani neoklasycyzm.
Tak, tak, nie.
To się nie da zupełnie tak, chociaż, zaklasyfikować.
Właśnie to jest niezwykle ciekawe, że to jest kościół tak jedno, z jednej strony no, jednolity, a z drugiej strony stylistycznie, a z drugiej strony mający w sobie tak wiele nawarstwień, tak ogromną i ciekawą podbudowę ideologiczną, a jeżeli chodzi o wyposażenie wnętrz, także ikonografia tam jest bardzo ciekawa, o czym też nasze książki pisze Joanna Kotyńska-Stytkiewicz. Natomiast no, mówimy tutaj właśnie o zderzeniu takich no jakby kilku nurtów, bo mamy i ekspresjonizm, który wtedy się rozwijał w całej Europie i trzeba powiedzieć, że Kościół Świętego Rocha jest nowatorski również na tle ówczesnej architektury europejskiej. Mamy też sztukę tutaj tak zwaną dekoracyjną, ponieważ w ówczesnym czasie polscy artyści poszukiwali, znaczy próbowali opracować tak zwany styl narodowy i tutaj w ten styl również wpisuje się częściowo Kościół Świętego Rocha. No i mamy, tak jak tutaj pan powiedział, właśnie odwołania i do baroku w jego rzucie centralnym, i do gotyku w sklepieniach i w tej lekkiej konstrukcji właśnie, która w ogóle została zaczerpnięta też i częściowo z gotyku, ale głównie z dzieł ekspresjonistów francuskich. Natomiast ona też była możliwa do zastosowania, trzeba to jasno powiedzieć, dzięki użyciu żelbetu. I to było też bardzo nowatorskie, użycie żelbetu na tak ogromną skalę. I tylko dzięki temu ten kościół mógł przybrać taką, a nie inną formę. Wykonanie z innego materiału
to tak, był przesadzisty, tak. Ciężki.
No niekoniecznie,
nie
prawda, no bo ceglane jednak kościoły gotyckie no, są wspaniałe, są ogromne.
Ale trzeba było zastosować tego typu rzeczy, rozwiązań wzmacniających konstrukcję, podpierających konstrukcję. Tutaj nie, można było wykorzystać właśnie ów nowy materiał i nadać lekkości tej ogromnej bryle.
Tak. Dokładnie. Jeszcze tutaj warto też zauważyć, że jedną z wartości takich zabytkowych tego kościoła jest to, że jest on niezwykle jednorodny stylistycznie, ponieważ architektura i wyposażenie wnętrz powstały w jednym duchu. Chociaż Oskar Sosnowski zginął w czasie wojny, w pierwszych dniach wojny, w 1939 roku jeszcze, to kontynuujący jego pracę Stanisław Bukowski, częściowo projektujący również wyposażenie do tego kościoła, cały czas tworzył je i poszczególni artyści również w duchu, który jakby zostawił im w spadku Oskar Sosnowski. Także wszystko tutaj jest bardzo jednolite i niezwykle ciekawe jest też to zestawienie tego gładkich ścian żelbetowych z tym ciepłym właśnie drewnianym wyposażeniem, ze sprzętami, z ławkami, z konfesjonałami, z ołtarzami. Natomiast wspólnym motywem, które łączy zarówno właśnie, łączy architekturę, jak i wyposażenie wnętrza, jest motyw kryształu, który wspaniale właśnie spaja całość i sprawia, że jest harmonijna.
I to jest właśnie ta charakterystyczna budowla, jedyna chyba tego rodzaju w całej Polsce.
Chyba tak.
Ja tutaj chcę powiedzieć...
I to jest unikat.
Tak, to jest unikat. Chcę powiedzieć, że białostoczanie mogą być dumni. W roku 2018 mieliśmy dwa wydarzenia. Pierwsze to to, że papież ogłosił bazyliką mniejszą Kościół Świętego Rocha. Także to jest duży prestiż dla kościołów. No a prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda nadał mu godność, też można powiedzieć, pomnika historii, które, bo było takie hasło 100 pomników w stulecie niepodległości i my ze swoim Świętym Rochem jak najbardziej tutaj się zmieściliśmy,
spisaliśmy,
chociaż muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę kandydatów mieliśmy wspaniałych, każdy chciał przeforsować swój projekt, ale jeżeli chodzi o Kościół Świętego Rocha, nie było mocnych. Każdy uznał, że to jest tak wybitne dzieło, że tu w ogóle nie ma o czym rozmawiać.
Wspominała Pani o twórcy projektu, także artystach, którzy projektowali, tworzyli wnętrza, ale samo otoczenie, rzeźby, które też tam powstawały, no warto wspomnieć o wybitnym twórcy, myślę tutaj o Hornopopławskim.
Tak, tak, o Stanisławie Hornopopławskim, który urodził się w Gruzji, a przed II wojną światową mieszkał w Wilnie. Stamtąd trafił do Oflagu, w czasie wojny tam przebywał. Natomiast jego rodzina przeprowadziła się do Białegostoku, gdzie żona z dzieckiem, gdzie opieką objął ich właśnie ksiądz Adam Abramowicz. I po powrocie Stanisława Hornopopławskiego z tegoż Oflagu właśnie, znalazł ich pod opieką księdza Adama Abramowicza, który natychmiast zaangażował go, jako wspaniałego, już wtedy też uznanego artystę, do ozdobienia kościoła Świętego Rocha. Hornopopławski stworzył trzy rzeźby. Pierwsza znajduje się w ołtarzu głównym, przedstawia serce Jezusa. Druga, ta chyba najbardziej znana, wznosi się nad bramą wejściową, nad obwałowaniami. Przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza. Natomiast trzecia jest na ołtarzu zewnętrznym, przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. I dzisiaj jest włączona w nagrobek księdza Adama Abramowicza. No chyba taka właśnie, tak jak powiedziałam, ta najbardziej... taka widoczna czy ciekawa przedstawia Chrystusa Dobrego Pasterza i wymowne jest to, że chociaż kościół jest otoczony obwołowaniami i przedstawia się jako niezdobyta twierdza, to mamy bramę, nad którą stoi Chrystus jako dobry pasterz i z otwartymi ramionami przygarnia nie tylko te trzy owieczki małe, które tam są wyrzeźbione, ale też i nas wszystkich właśnie zaprasza do siebie.
Mieszkańców Białegostoku.
Dokładnie.
Długo moglibyśmy rozmawiać. Ja mam nadzieję, że to będzie wstęp do naszej rozmowy dalszej na temat Kościoła Świętego Rocha, bo to wybitny projekt. Jak słyszeliśmy, otoczony opieką państwa, stał się pomnikiem historii i z tego powodu...
Najwyższe wyróżnienie.
Tak, najwyższe wyróżnienie, jeśli chodzi o zabytki w naszym kraju i z tego powodu powinniśmy tenże obiekt otaczać i czcią i dbać o niego. Jeśli państwo jesteście zainteresowani historią właśnie Kościoła Świętego Rocha, to odsyłam do waszego albumu. Proponuję przeczytać tytuł i współautorów.
Tak jest, właśnie. Koniecznie musimy wspomnieć o nieobecnych naszych tutaj koleżankach, Iwonie Górskiej i Joannie Kotyńskiej-Stetkiewicz, które współtworzyły naszą książkę pod tytułem Pomnik Niepodległości, Kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla i Świętego Rocha w Białymstoku, wydane przez Fundację Ochrony Zabytków na Rubieży z dofinansowaniem Urzędu Miasta w Białymstoku. Dziękujemy też oczywiście Wiesławowi Wrublowi, który był naszym wsparciem, zrobił skład i wszystkim, którzy nam pomogli.
Nam oczywiście, tak jest. Też merytoryczną.
Merytoryczną oczywiście. Służbę. Dziękujemy też księdzu Tadeuszowi Żdanukowi za udostępnienie kościoła do fotografii, wszelką archiwów. Pomoc i archiwów również parafialnych.
Czyli wszystkim oddaliśmy hołd ukłon należyty, i hołd tak. Należyty, bo bez tej pomocy ten album by nie powstał. Odsyłamy, proszę słuchać naszego programu, bo już niedługo będzie można zdobyć taki album. Specjalnie Państwa w tej sprawie poinformujemy, a dzisiaj już dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Aneta Kułak, historyk sztuki oraz historyk Grzegorz Ryżewski z Fundacji Ochrony Zabytków na Robieży, współautorzy albumu Kościół Pomnik Niepodległości. Odsyłam do tegoż albumu. Ja dziękuję dzisiaj Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.